Jedni rozmawiają o polityce, drudzy o kulturze. My mamy miejsce, w którym dyskutujemy tylko o sporcie. To miejsce to Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, również dziennikarze i kibice. Sport Cafe. Spotykamy się tu w każdy piątek o 12:30. Sport Cafe. Tu nie ma tematów tabu. Tu są rozmowy o tym, czym żyje każdy zielonogórski fan sportu.
Sport Cafe, jak w każdy piątek, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w naszym programie piłka nożna młodzieżowa, choć od młodzieżowej pewnie dojdziemy też do seniorskiej, a porozmawiamy sobie z trenerem Zorzy Ochla, ale też trenerem zielonogórskiej młodzieży piłkarskiej Michałem Grzelczykiem. Otóż porozmawiamy sobie, wyjdziemy, punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie Lechia Zielona Góra w kategorii U17. Kilka dni temu Lechia grała baraż o awans do Centralnej Ligi Juniorów w tej kategorii wiekowej. Pierwszy mecz u siebie wygrała 2-1, pojechała na wyjazd, przegrała 1-5 i tak na profilu facebookowym i Lechii Zielona Góra i u nas padły dość grube z niektórych ust, w cudzysłowie oczywiście, słowa krytyki pod adresem tej drużyny. Zdania, że nawet u nas nie może być na centralnym poziomie drużyny juniorskiej w Zielonej Górze i to jest rzeczywiście prawda. Natomiast wpisał się również pod takim krytycznym wpisem trener Michał Grzelczyk, który wziął w obronę tych właśnie młodych chłopaków z U17 i wskazywał, czy próbował wskazać kilka przyczyn, które powodują, że tak duży problem ma i chyba będzie miała w najbliższym czasie każda młodzieżowa drużyna zielonogórska, która chce się dostać do rozgrywek centralnych. Więc postanowiłem zadzwonić do Michała Grzelczyka i porozmawiać z nim właśnie o tej sytuacji młodzieżowej piłki nożnej, która to, wiadomo, młodzieżowa piłka nożna ma wpływ na to, co później będzie działo się w tej dorosłej piłce nożnej w Zielonej Górze, czyli de facto w Lechii Zielona Góra. Czyli możemy tu rozmawiać o przyszłości, teraźniejszości i przyszłości piłki młodzieżowej, ale też w jakimś sensie, w jakimś stopniu tej centralnej naszej zielonogórskiej piłki. Więc telefonuję do Michała Grzelczyka i porozmawiamy sobie o tym, co się wydarzyło w tym dwumeczu z Sosnowcem i szerzej pogłębimy ten właśnie temat. Zapraszam pięknie. Dzień dobry panie trenerze, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Panie trenerze, wiadomo co się kilka dni temu wydarzyło, bo to jest jakby wstępem do naszej dyskusji, czy podstawą naszej dyskusji. Lechia Zielona Góra w kategorii U17 przegrała dwumecz barażowy o awans do CLJ-ki U17. Trochę krytyki spłynęło na ten zespół, na klub. Nawet mam przed sobą Facebooka, na którym jeden z fanów piłki nożnej napisał, że niestety nawet w juniorskiej piłce nie mamy drużyny w rozgrywkach centralnych. Tam parę osób napisało, że to pan Maruda, natomiast trochę krytyki rzeczywiście spłynęło na tę drużynę. Pan z kolei zagrzmiał w dość takim szerokim wpisie pod tą informacją o tym, że nie udało się awansować. I zagrzmiał pan, mówiąc coś takiego, że kto krytykuje ten wynik i ten zespół U17, to opowiada, zacytuję pana, kocopoły, bo sam baraż, o ile dobrze zrozumiałem, to jest w jakimś sensie, nie musi ta drużyna się niczego wstydzić, to jest w jakimś sensie sukces, że była w tym barażu. Nie krytykuję tego, co pan, broń Boże, napisał. Natomiast też powiem tak, jak człowiek oglądał ten mecz, bo ja oglądałem to spotkanie przez internet i tą porażkę 5-1 i jak widziałem od początku jakąś taką lekko przestraszoną drużynę, to tak sobie pomyślałem, no kurczę, nie dziwię się kibicom, którzy trochę jednak krytykują, bo ta drużyna w tym drugim meczu, przynajmniej przez dużą część meczu, nie wyglądała najlepiej, ale mówię, nie krytykuję, chciałbym zrozumieć, bo pan podał kilka argumentów za tym, żeby tej drużyny nie krytykować, więc proszę powiedzieć jakby te podstawowe, dlaczego kibic, proszę wytłumaczyć kibicowi, dlaczego on nie powinien się dziwić, że ta drużyna przegrywa i nie powinien uznawać, że to jest jakaś wielka klęska, kompromitacja czy coś takiego. To tak na początek.
Znaczy, wie pan, i tutaj od razu będę odnosił się do tego, że nie o to chodziło, żeby nie być podatnym na taką krytykę. Oczywiście krytyka się należy, no bo 5-1 rozmiar porażki też jest w pewnym sensie duży. Natomiast cały ten wpis i będę tutaj bronił i klubu, i zawodników sekcji juniorskich, odnosił się do tego, że troszeczkę ktoś, kto nie wie, jaka jest sytuacja, ja to tak nazywam geosportowa, geopolityczna, klubu, w jakim jesteśmy uwarunkowanym, jeżeli chodzi o to szkolenie, no to troszeczkę takie mocne uderzenia w postaci, że beznadziejne jest to szkolenie, że beznadziejny zespół, że nawet w piłce juniorskiej nie możemy się gdzieś tutaj przedostać do rozgrywek centralnych. Troszkę jest takie, może nie trochę, bardzo mocno nadwyrężone i zbyt mocno uderzające do głów tych młodych zawodników. Ja tych zawodników też doskonale znam, przyglądam im się przez cały okres szkoleniowy, nie tylko przez rok, ale od wielu, wielu lat. To są naprawdę chłopcy, proszę mi wierzyć, którym mocno zależy na tym, żeby być w centralnych rozgrywkach. Oni bardzo mocno chcieli być w tych rozgrywkach centralnych, ale za każdym razem gdzieś w konfrontacji z zespołem z Górnego Śląska, z Dolnego Śląska brakuje nam pewnych właśnie tych minimalnych rzeczy, które z małego szczegółu, tu w tym przypadku szybko stracona bramka w 15 sekundzie, powodują, że już ten zespół mentalnie nie jest w stanie dźwignąć się na pewien poziom wyżyn, które decydują o tym, że w konfrontacji z tak silnym zespołem, jakie było Zagłębie Sosnowiec, przedstawicielem Górnego Śląska, wypadamy blado. A z czego się to bierze? Jest kilka czynników, które na to nie wpływają.
No właśnie, bo niech pan wytłumaczy po polsku, co to znaczy ta sytuacja, jak to pan powiedział, geosportowa, tak?
Tak.
Co to
tak,
znaczy? Ja to no tak, bo ktoś może tak powiedzieć, bo pan Grzelczyk broni chłopaków, a ktoś powie tak, my mamy młodych zawodników, mamy trenerów, Zagłębie Sosnowiec ma zawodników, tak, ma trenerów, więc przegrali, czyli są rzeczywiście słabsi, tak?
No to już mówię mniej więcej, na czym to też polega. W tym wpisie to też ująłem. To jest pierwszy taki najważniejszy argument. My życzymy sobie jako klub, jako Lechia Zielona Góra, aby nasi zawodnicy byli w lidze takiej, która do ostatniej kolejki ligowej wszyscy mocno przebierają kolanami, kto będzie mistrzem tej ligi. Każdy mecz, każda kolejka ligowa, począwszy od sierpniowych rozgrywek, skończywszy na listopadowych, to jest mniej więcej bój, tak jak to było 10 lat temu. Ja pamiętam te ligi wojewódzkie tutaj w naszym regionie, gdzie 10 zespołów stawało do miana mistrza wojewódzkiego i zespół, który wygrywał z Lubuskiego, nie miał żadnych podstaw ku temu, żeby nie rywalizować na równi z Zagłębiem Sosnowiec, z Ruchem Chorzów i tak dalej, i tak dalej. W tym przypadku była to silna liga wojewódzka. My od kilku lat już uczestniczymy w rozgrywkach, gdzie chłopcy pod bardzo dobrym szkoleniem, chłopcy, którzy świetnie funkcjonują w treningu, mają co tydzień konfrontacje z zespołami, które tak naprawdę, brzydko mówiąc, ale z całym szacunkiem też do tych ludzi, którzy gdzieś tam pracują, pakują do worka z bagażem 10, 12, 15 bramek. Czasami są to mecze, gdzie...
Te mecze nic nie dają, rozumiem, chłopakom?
Te mecze po prostu dają nam to, że musimy pilnować, żeby wygrać tą ligę, żeby później uczestniczyć w barażu, więc one tak naprawdę głębokimi rezerwami bardzo często wyglądają w taki sposób, że my zajmujemy pierwsze miejsca z bardzo dużą ilością strzelonych bramek, bardzo małą ilością straconych bramek. Odjeżdżamy, można powiedzieć, całemu województwu, ale są to mecze, tak naprawdę walka z cieniem. Jeden, dwa spotkania w rundzie z Tilą Gorzów, czy nawet w tym przypadku, jak ci chłopcy grali z rezerwami naszych juniorów, czyli z drugim zespołem, młodszym zespołem juniorów, to były mecze na styku. To były mecze takie, jak Zagłębie Sosnowiec przyjeżdżało do nas, czyli 2-1 wygrana, ale trzeba było się naprawdę wznieść na pewne wyżyny. Kolejne spotkania to już był spacer i to bardzo mocny spacer, gdzie poziom mobilizacji u tych chłopców też trzeba cały czas sztucznie wyciągać, czyli albo podkładać im poprzeczkę w postaci strzelamy 10 bramek i wtedy nie biegacie na treningu, po to, żeby oni cały czas gonili. I teraz w konfrontacji z zespołem z Górnego Śląska, na tym przypadku, który ma kolejkę ligową, 12, 16 zespołów, może troszeczkę mniej, tu przesadziłem, Dolny Śląsk ma 16. Tu w tym przypadku mniej, gdzie co tydzień grają z rezerwami Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze, gdzie naprawdę między tymi zespołami cotygodniowa kolejka to jest tak jakby baraż, grany baraż w juniorze młodszym. Ci chłopcy wiedzą o tym, że zwycięzca takiej ligi jest troszeczkę inaczej sytuowany mentalnie, inaczej sytuowany w konfrontacji z zespołem, który od 2 miesięcy ma tak naprawdę spacer, jeżeli chodzi o rywalizację. My musimy sztucznie tych chłopców przemycać albo do klas okręgowych, jeżeli chcemy gdzieś tam ich utrzymać, nie mogą później grać grać w tych barażach, nie mogą wracać do tego zespołu, grają po czwartych ligach, minuty jakieś tam łapią, też nie w pełni, więc tutaj takie sztuczne zabiegi z naszej strony powodują, że zespół nie jest, można powiedzieć, mentalnie przygotowany, tak jest moje oczywiście zdanie, nie jest mentalnie przygotowany na to, żeby konfrontacji z zespołem, który co tydzień walczy o życie praktycznie, wyjść na tyle odpowiednio, żeby w 15 sekundzie zareagować na stratę bramki i żeby się jeszcze z tego podnieść. Z tego co wiem, chłopcy próbowali się podnieść i przy stanie 3-1 jeszcze coś tam próbowało się tlić, próbowało można powiedzieć mocno zawalczyć o to, żeby zmienić
ten
rezultat.
Muszę się wciąć, ale to w takim razie niech mi pan powie od razu, pytanie się nasuwa, to czemu ta Liga Wojewódzka jest taka słaba, jeśli pan mówi, że 10 lat temu była po prostu silna i trzeba było rzeczywiście, rozumiem, do ostatniej chwili walczyć, były równe drużyny, przecież są tutaj ośrodki, czego byśmy nie powiedzieli o seniorskiej piłce, gdzie Liga Centralna, trzecia liga jest, przepraszam, najwyższą ligą w województwie lubuskim, ale te kluby, nie wiem, z czwartej ligi, te przysłowiowe, w cudzysłowie, Promienie Żary, Do Zamety, Nowa Sól i tak dalej, no tam chyba też się szkoli młodzież, to czemu tam, i pan sam powiedział, tak, że tam przy całym szacunku dla ludzi tam pracujących, czemu te drużyny są tak słabe, czemu ta Liga Wojewódzka jest tak słaba teraz, po latach,
pan,
nie idzie do góry, cofnęła się.
Tu się kłania problem świadomości przede wszystkim rodziców. To jest bardzo duży, złożony. Nie jestem w stanie panu dzisiaj w jednym programie, w jednej tej szybkiej audycji cały ten proceder przedstawić. Pokrótce mogę tylko odnieść się. Świadomość rodziców. Rodziców, którzy przychodzą do treningu, tak jak ja widzę na przykładzie nawet i naszej akademii, przychodzą do treningu i nie mają często świadomości, jak długa i wyboista jest droga ku temu, żeby ten sukces piłkarski osiągnąć. W pewnym momencie mały Jasiu strzela 5 bramek na etapie skrzat i Żaka i dany rodzic już wariuje w postaci takiej, że mam zawodnika, który będzie Lewandowskim, więc w wieku 10 lat proponuję, żeby zabrać go z Zielonej Góry, no bo tu jest patologia, bo właśnie tutaj cały czas czytamy te wpisy, że nic nie będzie, że pierwszy zespół słaby, juniorzy słaby, więc w wieku 10 lat tatuś wprowadza dzieciaka do samochodu i wywozi go za Zagłębie Lubin, Lech Poznań i tak dalej. Tam, gdzie grupy selekcyjne troszeczkę wyglądają inaczej, na podstawie finansowego można powiedzieć upojenia, gdzieś te dzieciaczki są wprowadzane. Dopiero później na etapie 12-16 lat przychodzi selekcja w tych klubach i te dzieciaki, które były wożone, zderzają się z całą czołówką z kraju. Wracają do Zielonej Góry, ale to już jest czas zmarnowany. Wtedy już chłopcy, którzy tu cierpliwie poddani są temu szkoleniu, dochodzą do tego etapu, jakim jest junior. To jest pierwsza.
Ale to jest Zielona Góra, rzecz, ale to pan mówi o wszystkich tych takich miastach tego województwa, że we wszystkich miastach taka choroba rodziców.
W większości przypadków jest, że woli rodzic na przykład, nie ma tej świadomości też, że jest świetna baza, na przykład w Gorzowie, Stilon czy Warta mają świetną bazę infrastrukturalną do tego, żeby szkolić. W Zielonej Górze to samo, mamy świetne boiska, świetny kompleks do tego, żeby szkolić i naprawdę nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o całą Polskę, czy Zagłębie, czy Wrocław, czy Warszawa, nie ma się tutaj czego wstydzić. Natomiast świadomość rodziców nie jest na tyle rozbudowana, że on wie, że ma 50 kilometrów od swojej miejscowości, na jakiejś małej mieścinie czy na wiosce, ten chłopiec myśli tylko i wyłącznie w kategoriach, że Zagłębie, tam to jest dopiero baza. Natomiast rodzic nie ma tej świadomości, że 30-50 kilometrów od miejsca zamieszkania jest świetny ośrodek w Gorzowie czy w Zielonej Górze, gdzie można też oddać dzieciaka do szkolenia, jeżeli się nie podoba w klubie, bo na przykład nie ma warunków, nie ma boisk, nie ma hal, nie ma takiej liczby trenerów, która by tego małego dzieciaczka oszlifowała, wyprowadziła na dobrego piłkarza. Nie ma tej świadomości u rodziców, że te 50 kilometrów można oddać dzieciaka do szkolenia w Gorzowie czy w Zielonej Górze, do internatu, do szkoły sportowej i mieć nad nim kontrolę, mieć blisko tego zawodnika siebie i mieć nad nim kontrolę, żeby do wieku 16-17 roku życia go świetnie oddać fachowcom do tego, żeby fajnie chłopaka wyszkolili i w momencie, kiedy trafia na baraże, trafia do CLJ-ki, trafia do uzdolnionych też zawodników, bo mamy uzdolnionych zawodników w województwie, trafia do konfrontacji z takimi, cierpliwie po tej żmudnej pierwszej części drogi na ten szczyt, który my tutaj mówimy, prowadzonej, trafia i wtedy konfrontacja jest fajna. My bardzo często gubimy te dzieciaki, bo rodzic nie ma tej świadomości, nie ma cierpliwości przede wszystkim, żeby zaufać trenerom i żeby pójść tą drogą. Czyli w pewnym momencie kończy się, Jasiu strzelił 5 bramek w Orlikach, no to trzeba go oddać do Zagłębia, bo tam go na pewno oszlifują, tam go na pewno na tym. Więc po drodze wypadają nam z tego wagonu kilku zawodników, którzy może na etapie takiego właśnie malucha mają predyspozycję ku temu, żeby fajnie się się rozwijać, ale niestety rodzic nie wie o tym albo nie chce, bo Zielona Góra cały czas nazywana patologią, czy Gorzów i tak dalej, woli tego dzieciaka oddać gdzieś tam indziej, a nie zaufać trenerom, żeby mieć go blisko w kontroli i dobrze też go wyszkolić. To jest pierwszy problem. No kolejny problem.
Dobrze, proszę.
Kolejny problem, to szybciutko od razu mówię, poziom tych lig. Kluby zrezygnowały ze szkolenia juniorów, bo to się dzisiaj w cudzysłowie oczywiście nie opłaca.
Ale czy tym klubom się nie opłaca? Naprawdę tym klubom to się nie opłaca tak realnie szkolić?
Jeżeli na przykład, jeżeli kiedyś do tej, bardzo dobrze to jest zastosowane na przykład w czwartej lidze. W czwartej lidze jest tak zwany stosowany system pro junior, gdzie związek za to, że ma się na boisku młodzieżowca, swojego wychowanka, młodzieżowca, też daje gratyfikację w postaci pieniążków, w postaci dodatkowych różnych innych tak zwanych prezentów, jak ja to nazywam. W klasie okręgowej, gdzie też jestem trenerem, tego już nie ma. Zlikwidowano ten proces. Ja na przykład budując zespół w klasie okręgowej, też wchodząc we współpracę z Lechią, mówiłem, że jak najwięcej takich do ogrywania chłopaków, po to, żeby właśnie otrzaskali się i będziemy mieli na nich sposób, żeby w takiej silnej lidze seniorskiej otrzaskali się, wracali do zespołów juniorskich na baraże, na to, żeby rywalizować w Eliotkach i tak dalej, i tak dalej. I to był świetny pomysł. Nagle okazuje się, że jako klasie okręgowej zlikwidowano obowiązek posiadania tych wychowanków. Co się stało? Praktycznie kluby jeżdżą 13, 14 zawodnikami na mecze, ale są to zawodnicy, gdzie jest jeden junior, jeden może, można powiedzieć młodzieżowy, oczekujący na ławce rezerwowych na to, żeby dostać 10, może 12
ogony jakieś minut. Tak zwane.
Poza takimi ośrodkami wzorcowymi, jak ja to nazywam, jak Lubsko, gdzie też poszło drogą samych młodzieżowców. Dzisiaj mamy bardzo silnego reprezentanta klasy okręgowej, który za chwilę będzie walczył o awans do czwartej ligi, ale na własnych wychowankach. I tam naprawdę można spojrzeć, są to młodzi ludzie. Bardzo świetny ruch i dzisiaj taką drogą można by było iść. Tak? I Lubsko grupy młodzieżowe też zaczynają, delikatnie mówiąc, może nie raczkować, ale przebijać się już od etapu młodzika do tego, żeby w województwie być silnym ośrodkiem. Tak? Więc to jest świetne rozwiązanie. Tak. Więc tu zapomniano o tym. Kluby nie szkolą. Dzisiaj, żeby zapełnić licencję w klasie okręgowej lub w czwartej lidze, po prostu trzeba zgłosić zespół do rozgrywek wojewódzkich i na zasadzie bardzo często jest to, że dajemy ten zespół do wojewódzkiej ligi, mamy licencję, możemy grać w czwartej lidze seniorami, a tam niech się dzieje zabawa, niech jeżdżą dzieciaki, juniorzy na rozgrywki. Stąd liga dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej, po prostu blado.
Czyli jak rozumiem, jeżeli pan pisze, bo tam jest ciąg dalszy wpisu, w którym pan mówi, że powinien związek uderzyć swoją mocą i to powinno być robota dla związku, to ja rozumiem, że panu chodzi o to, że po pierwsze, ten system powinien działać na wszystkich poziomach, tutaj lokalnie, tak to rozumiem, albo plus, ewentualnie, czy można to zrobić, teraz może naiwnie zapytam, czy można w jakiś sposób zablokować rodziców, którzy wywożą tę młodzież z tego województwa, z takich klubów, tą uzdolnionego, jak pan powiedział, Jasia, który 5 goli strzeli, czy to mrzonki, to tak sobie bez sensu wymyśliłem, czy to dałoby się zrobić na przykład?
To ten drugi temat, o którym pan mówi, to jest to mrzonka. To tu nie mamy wpływu na świadomość, znaczy nie na świadomość, na rodzica i na
czy formalnie to można by załatwić, że do jakiegoś wieku zawodnik, nie wiem, nie może zmienić klubu. Bez sensu,
Nie ma takiej możliwości. Rodzic po prostu decyduje, do 16 roku życia rodzic decyduje o rozwoju kariery, w cudzysłowie oczywiście, kariery, przygody piłkarskiej, swojej pociechy, więc tutaj nie ma na to wpływu żaden klub. Natomiast my jako trenerzy, jako związek, możemy tą świadomość budować u rodziców, czyli co możemy zrobić. Jest taki pomysł, który tu się w głowie mi pojawił już wcześniej, żeby pokazywać najlepsze akademie, które są tutaj w naszym regionie, w Lubuskim. Żeby pokazywać w małych miejscowościach, w małych klubach, pokazywać, że fajnie, że macie grupę do młodzika, bo tam do tych najmłodszych kategorii wiekowych, proszę mi wierzyć, jest bardzo dużo grup treningowych, grup takich, które grają sobie w rozgrywkach, bo łatwo jest dzieciaczka 4-5-letniego zachęcić właśnie do tej gry. Natomiast problem pojawia się, kiedy przechodzą z etapu młodszego do starszego. Młodzi, trampkarz, czyli już trzeba zagrać po 11. Wzrastają dla klubów koszty, wzrastają dla klubów koszty organizacji takich spotkań. Trzeba utrzymać grupę już 20-osobową, co najmniej tych juniorów. I tu się pojawia problem. Kiedy, gdzie można było jeszcze, żeby rodzic powoził na mecze, to jeszcze się fajnie kończyło. Natomiast później, kiedy już trzeba autobusem przewieźć, kiedy trzeba już koszty rozliczyć w klubie, robią się, delikatnie mówiąc, finansowe też problemy. Stąd taki pomysł, żeby żeby pokazywać jak najlepsze akademie, które mają właśnie zaplecze w postaci seniorskiego zespołu w trzeciej lidze, na razie podkreślajmy, w trzeciej lidze tylko i wyłącznie, mają to zaplecze, więc można dzieciaczka uzdolnionego w ramach współpracy i tak dalej oddać Gorzów, Kostrzyn, Słubice, Zielona Góra, pokazywać te najlepsze ośrodki, gdzie jest zapewnione to szkolenie dalej po 11 zawodników. Rodzic ma niedaleką odległość od tego, żeby tego młodego człowieka dalej szlifować, ma świetne warunki ku temu, żeby się rozwijać, coś na przykładzie Zagłębia i tak dalej. Nie musi oddawać dzieciaka 200, czasami 300 kilometrów, nie mając kontroli w wielkim mieście nad tym zawodnikiem, nie mając kontroli nad szkołą jego, nie mając kontroli nad jego rozwojem, tylko tu ma zapewnione 30 kilometrów, świetną akademię i to możemy robić. Jako związek, jako trenerzy możemy, można powiedzieć tak, reklamować te ośrodki, jeździć po tych wszystkich małych miejscowościach i pokazywać. Zobaczcie, w Zielonej Górze jest pierwszy zespół, gdzie stawia pierwszy zespół na swoich wychowanków, grają ci chłopcy. Może ktoś zarzuci, że dobra, ale oni się tylko biją teraz o utrzymanie. Nie szkodzi. Za chwilkę w systemie pro junior w trzeciej lidze oni też zaczną punktować, zacznie klub zarabiać na nich pieniążki, zacznie się też budowanie troszeczkę innych struktur, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zespołów. I tą drogą, moim zdaniem, gdybyśmy poszli, uświadamiali, że nie trzeba wyjechać na drugi koniec
Muszę się wciąć, no dobrze, ale pan mówi, oddawajcie rodzice, nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, oddawajcie do Zielonej Góry, do Gorzowa, do Kostrzyna.
Nie, oddawajcie, tylko mówię, że są takie też akademie, ale które są świetnie zorganizowane, gdzie można ulokować swojego dzieciaka do...
Ja użyję tego słowa, oddawajcie, cudzysłów postawię, okej, okay. Oddawajcie do tych ośrodków, ale to dalej zostaną tylko, nie wiem, 3, 4, 5 ośrodków i ta Liga Wojewódzka przez to dalej się nie wzmacnia właściwie, bo tylko te...
No ale już ma pan sam powiedział 3, 4, 5 ośrodków, nie 2, nie 1. A okay. 3, 4, 5 okay. ośrodków przy już lidze to już jest troszkę więcej meczy zagranych, mecz rewanż, czyli już ma pan co najmniej 4 spotkania więcej w jednej rundzie, 4 dodatkowo w drugiej, czyli 8 spotkań już na styku. Już jest troszeczkę inaczej.
To jest idealistyczne podejście, że pokażecie i rodzice przekażą. Jak związek, jeszcze raz zapytam, jak tutaj mocniej mógł być, co mógłby mocniej związek zrobić?
Nie wiem, moim zdaniem też jest kilka takich rozwiązań, które na przykład wprowadzałyby w klasie okręgowej z powrotem obowiązek, tak, albo pro junior, też proponowałem rozwiązania w postaci gratyfikacji, może nie finansowych, ale na przykład zorganizowania dla danego zespołu jakiegoś obozu, który wygra oczywiście w tej klasyfikacji pro junior. Jakiś sprzęt dodatkowy, nie wiem, ubrać taki zespół tak, żeby, czy zwolnić z jakichś pewnych opłat związkowych, nie wiem, to już troszeczkę idealistycznie idę i to już zbyt różowo może brzmi. Natomiast no, jakieś tam rozwiązania mogłyby być, żeby zachęcić kluby do tego, że kurczę, może jednak warto, nie wiem, klub w Przyborowie, to jest przykład tylko i wyłącznie, podpisałby umowę z jakimiś lokalnymi tam wioseczkami i dajcie nam dzieciaczków i tak dalej. Za chwilę jak dwóch, trzech wyskoczy z tych juniorów fajnych, no to będziemy mieli też z tego korzyści. Co to dalej daje? To dalej daje, że jeżeli taki zawodnik chciałby się kolejny raz rozwijać mocniej, no to ma do tego trzecioligową Lechię Zielona Góra czy trzecioligowy Stilun Gorzów. Więc też możemy zaproponować kolejną współpracę, idź, rozwijaj się, szlifuj tam, więc mamy już grupę juniorską bardziej rozbudowaną, prężniej działającą i tak dalej. No tak wydaje mi się, że te rozwiązania na tą chwilę, jeżeli chodzi o Lubuski Związek, tylko i wyłącznie w tym kierunku możemy zrobić, ponieważ no dopóki nie będzie też, i to jest bardzo istotne, zespołu w centralnych rozgrywkach, czyli ta druga liga minimum, to też oddziaływuje na rodzica, też oddziaływuje na dzieciaka, jeżeli chodzi o pozostanie. My bardzo często mamy do czynienia z ludźmi, którzy na przykład stawiają wyżej Chrobrych Głogów ze szkoleniem i tak dalej. Rodzice nie wiedzą o tym, że dzieciak dany do Chrobrego Głogów całe życie spędzi, jeżeli chodzi o wiek juniorski, całe życie spędzi na sztucznej nawierzchni. Sztucznej nawierzchni, gdzie stawy, my też doskonale wiemy, w pewnym momencie odmawiają posłuszeństwa. Nikt nie wie o tym, że na przykład Lechia Zielona Góra dzięki fajnej współpracy tutaj z władzami miejskimi dzieci trenują na obiektach trawiastych, tak? Na obiektach trawiastych. Juniorzy grają cały czas na trawie. Coś, co jest niebywałe, jeżeli chodzi o Polskę, gdzie większość klubów trenuje właśnie na syntetycznych nawierzchniach. Więc Chrobry wszyscy mówią ok, ale dlaczego ok? Dlatego, że jest w pierwszej lidze. Więc to też ma na wyobraźnię ludzi troszeczkę inny oddźwięk. My na razie gramy w trzeciej, wpisy w postaci, znowu beznadzieja, znowu się trzymają i ktoś, kto nie wie od kuchni, jak wygląda cały proces tego szkolenia. stadion, jak próbujemy w tym trudnym takim, można powiedzieć, świadku piłkarskim tych dzieciaków wybijać i nam się to i tak od kilku już lat świetnie udaje, no ale niestety nie możemy jeszcze przeskoczyć tego barażu, nie możemy jeszcze przeskoczyć tego, żeby się utrzymać w takiej CLJ.
No właśnie, mam nadzieję... niech pan powie mi taka rzecz, bo jeszcze nie tak dawno przecież była CLJ U17, U15, to jak wtedy się udało? Cudem wtedy udało
trafiliśmy,
się awansować?
Trafiliśmy i to trzeba sobie powiedzieć otwarcie, trafiliśmy barażowo na województwo, które ma podobny problem co my, czyli opolskie.
A fakt, tam, no tak, tak, tak. No i krótka
odpowiedź. Proszę zauważyć, że Opole teraz pierwszoligowa, Odra Opole, można powiedzieć, też postawiła na akademię, postawiła na rozwój dzieci i młodzieży, postawiła też na to, żeby podpisać właśnie umowy z lokalnymi opolskimi mniejszymi klubami i tym razem Odra Opole w kategorii U17 i w kategorii chyba U15, z tego co wiem, który z tych zespołów utrzymał się w centralnej lidze w makroregionie.
Trenerze, to teraz pytanie takie, bo pan powiedział, proponował. Czy to nie pada na podatny grunt? Czy to rozpoczęły się jakieś rozmowy na temat, żeby jakieś takie rozwiązania nowe wprowadzać? Czy też jest jakaś bariera, że pan nie może z tymi, czy państwo, czy jakaś grupa ludzi nie może się z tymi pomysłami dotyczącymi wprowadzenia jakichś tam innowacji przebić w związku? Z jakiego powodu nie zrobiono tego, jeżeli panowie trenerzy widzicie, co się dzieje i rozumiem, te pomysły przekazujecie?
To jest, no to nie tylko moja propozycja, to jest kilka pomysłów, które świetnie gdzieś tam mają oddźwięk na wydziałach szkolenia Lubuskiego Związku i to praca nowego wydziału szkolenia naprawdę tutaj idzie w tym kierunku, że to mam nadzieję w pewnym momencie zakotwiczy. Tu wszystko musi paść na podatny grunt, jeżeli chodzi o działaczy, o kluby lokalne i tu jest bariera do przeskoczenia. Każdy gdzieś tam się zasłania, ja rozumiem, finansami,
no kasa,
każdy
kasa,
się
kasa,
zasłania pewnymi rzeczami, które teraz w okresie pandemii są okropne, trudne, jeżeli chodzi o znalezienie sponsorów i tak dalej. Ale uważam, że gdybyśmy usiedli, gdybyśmy przeprowadzili cykl takich szkoleń dla tych klubów, jak to wszystko ugryźć, to z tych budżetów samorządowych, które płyną pieniądze, znalazłyby się na to, żeby zatrudnić fajnego trenera, znalazłyby się pieniądze na to, żeby zatrudnić, może nie zatrudnić, ale rozwiać pewnego rodzaju wątpliwości w szkoleniu w tych lokalnych klubach. Dałoby się wypracować takie mechanizmy, które powodowałyby, że ta liga z roku na rok byłaby też silniejsza. I my to próbujemy robić. To nie jest tak, że związek zakłada ręce i nie, tylko po prostu proces tej stagnacji, który nas dopadł przez te 10 lat od momentu, kiedy te mocne ośrodki typu Promień Żary, typu Czarni Żagań, gdzie szkolenie tej młodzieży, czy Polonia Słubice, gdzie szkolenie tej młodzieży też było wzorcowe. No ja pamiętam sam baraż najpierw wojewódzki tutaj między UKP Zielona Góra a Polonią Słubice, gdzie do ostatniego meczu, do ostatniej minuty w doliczonym czasie gry my strzelamy bramkę na 1-0 i jedziemy na Mistrzostwa Polski, grając później z Górnikiem Zabrze, Wisłą, Kraków i tak dalej, i tak dalej. Ale to był mecz taki, że z jednej strony rodzice i z drugiej strony rodzice no, trzymali kciuki za swoje pociechy, a juniorzy naprawdę grali na takim poziomie, jak dzisiaj Zagłębie Sosnowiec. No, nie wiem. Więc po tej stagnacji dziesięcioletniej musi upłynąć kolejne parę, mam nadzieję tylko miesięcy, żebyśmy my mogli tutaj troszeczkę to naprostować. Kolejne roczniki typu 2-8, 2-9, te, które teraz wykańczają etap tak zwanego młodzika, które za chwilkę będą wchodziły po 11, to już są naprawdę w województwie, my mamy sygnały, że silne ośrodki, czy Warta Gorzów, czy Stilon, czy właśnie Akademia Maćka Muraskiego, to są ośrodki już, które wchodząc za chwilkę mamy nadzieję, już jest ta świadomość tych rodziców troszkę inaczej zbudowana. Oni już ufają tym ośrodkom, już ci chłopcy czekają tam na to, żeby wyjść po 11 i rywalizować między sobą i już proszę zauważyć, młodzika liga wojewódzka jest już złożona z 12 zespołów, jest to silna już liga. Więc tu ten taki proces, on musi jeszcze prawdopodobnie troszeczkę upłynąć czasu, żeby ci chłopcy weszli na boiska 11-osobowe i żeby zaczęli funkcjonować, mamy nadzieję, do etapu juniora i będziemy mieli za chwilkę przedstawiciela. Poza tym, proszę zauważyć, w Trampkarzu Warta Gorzów, z tego co wiem, rywalizowała na równi z rekordem. To straciła bramkę praktycznie w doliczonym czasie gry, która zdecydowała, że nie ma ich oczywiście też w barażu, ale to są też chłopcy, którzy od długiego czasu już są poddani szkoleniu w jednym klubie, przy świetnej bazie infrastrukturalnej i już ta różnica między Górnym Śląskiem a Lubuskim wcale nie jest taka, że ktoś by powiedział, kurde, słaby zespół do bębna wrzucony i tutaj dziękujemy, niech Lubuskie spada z powrotem do swojego kotła, tak? Więc z roku na rok będzie to lepiej, natomiast my cały czas, będę powtarzał, tą świadomość wśród tych klubów lokalnych, tą świadomość wśród rodziców, no trzeba tu niestety budować na innym poziomie, a my musimy zrobić wszystko, żeby te akademie dalej prężnie się rozwijały, A zapraszam tych malkontentów, tych, którzy mówią, że jest beznadziejne szkolenie, do tego, żeby przyszli na nasz trening, zobaczyli, jak to wygląda, jak ci chłopcy są poddawani od 7, bo teraz właśnie kończę jednostkę treningową, od 7 rano na siłowniach, na tym, i oni się nie załamują, oni nie mają głowy spuszczonej w dół, oni dalej mają ten cel, czyli pierwszy zespół seniorski jasno określony, i do tego celu świetnie dążą. Więc jak ktoś marudzi i mówi, że jest taka beznadzieja w tej Zielonej Górze, bo do tego ośrodka się będę odnosił, to zapraszam, niech przyjdzie, niech spędzi z nami pół roku, a zobaczy, okay, jaka to jest wytężona, ciężka robota.
A pytanie w takim razie, bo pan powiedział, że tym magnezem dla wielu rodziców, no bo jednak pan mówi, że dużo, wiadomo, jak jesteś dzieckiem, to rodzic ma dużo do powiedzenia, że magnesem jest ten chrobry pierwszoligowy. I teraz pan wspomniał o tym ośrodku zielonogórskim, więc ja czysto Zieloną Górę. Czy magnesem jest Lechia Zielona Góra, czy tutaj, kurczę, koniecznym warunkiem na przyszłe lata jest wejście wyżej, bo jak nie, to ta trzecia liga, która tak naprawdę ciągle walczy o przetrwanie i sportowo, i organizacyjnie, to nie może się udać, żeby ona była magnesem dla takiego rodzica. Przekazywanie, czy myślenie, marzenie o tym, żeby taki mały bajtel za jakiś czas poszedł do Lechii. Czy w ogóle ta Lechia jest magnesem dla takich rodziców i ich dzieci?
No to ja już od razu odpowiadam to przykładem meczu pucharowego z Arką Gdynia. Na trybunach wprawdzie no, dużo kibiców, pora może nie sprzyjająca temu, żeby to nie były, wszyscy z miasta przyszli, natomiast są zawodnicy właśnie Akademii, są zawodnicy różnego rodzaju innych szkółek piłkarskich Zielonej Góry na trybunach, obserwują tych dorosłych zawodników i oni doskonale wiedzą o tym, że w składzie takiego zespołu z Lechii gra ich trener Rafał Ostrowski na przykład, i czy wielu innych, którzy mają z nimi do czynienia, jeżeli chodzi o jednostki treningowe. I ten zawodnik, widząc o tym, mimo tego, że jest to przegrany mecz pucharowy, widząc, jak to wygląda, jak fajnie sobie rywalizują ci chłopcy z Arką, oni już po tym meczu dodatkowo rodzicom mówią w domu, bo nam to rodzice przekazują. Tak? On chce być zawodnikiem Lechii Zielona Góra. Więc im więcej takich eventów, im więcej zawodników, którzy przychodzą na te mecze naszych zawodników, dajmy na to, żeby jeszcze, dajmy Boże, żeby jeszcze tutaj powstał ten stadion, gdzie będzie można usiąść i na wyciągnięcie ręki w fajnej perspektywy oglądać tych swoich trenerów, młodych ludzi, to powoduje, że ci zawodnicy już się utożsamiają, naprawdę, proszę mi wierzyć, mimo tego, że zespół jest, można powiedzieć, w trzeciej lidze, oni chcą grać dla Lechii. Ci młodzi ludzie z rocznika 2009 na przykład przychodzą i mówią, że on chce grać już w Lechii, za rok chce przejść do Lechii, on chce po 11 bić się tutaj dla swojego miasta Zielonej Góry i mają też oferty, proszę mi też wierzyć, mają różnego rodzaju zakulisowe takie można powiedzieć, topienia z różnych akademii, gdzie też mówią, chodźcie do nas, tu będzie lepiej i tak dalej. Nie. Dzisiaj ci rodzice tą świadomość mają, widzą, jak wygląda baza, widzą, jak wygląda pierwszy zespół, który też jest oparty na wychowankach, w większości przypadków na ludziach, którzy stąd się gdzieś wywodzą. My to podkreślamy, my to też mocno gdzieś tutaj obrazujemy tym młodym ludziom i oni chcą tutaj zostać, utożsamiają się. I to jest piękne dla nas i to jest też taki sygnał, że idziemy w tym kierunku, bo za chwilę te roczniki właśnie, które dzisiaj mają po 12-14 lat, będą stanowiły, też mamy nadzieję, o sile tego miasta.
Pan powiedział to już na koniec, może troszkę na marginesie, ale pan powiedział o tym stadionie, daj Boże, żeby powstał. Jestem sceptyczny osobiście, to też jest na inną dyskusję, być może jeszcze porozmawiamy za jakiś czas. Jestem sceptyczny co do pomysłu, żeby 10 tysięcy, żeby był stadion w Zielonej Górze budowany na 10 tysięcy ludzi, zwłaszcza jak widzę, że 746 miejsc nowej trybunki, może nie jakiejś wybitnej, tak, ale w miarę sympatycznej, solidnej na dołku nie można wypełnić. Pan twierdzi, rozumiem, że stadion na 10 tysięcy w Zielonej Górze to jest coś, do czego powinno się dążyć.
Nie, na 10 tysięcy nie. Nie powiedziałem tu o miejscach. Tu w ogóle w mojej wypowiedzi nie było nic o miejscach. Jasne. Ja mówię o stadionie kameralnym, takim, który będzie na wzór, nie wiem, czwartej ligi niemieckiej, trybunka jedna, czy nawet, tak jak ostatnio oglądałem drugą ligę, czy pierwszą bodajże, już nie będę zgadywał, ale chyba Elbląg, Olimpia Elbląg. Też nie jakiś tam wielki stadionik, nie jakieś tam wielkie 10-tysięczne monument, to nie jest wielki oczywiście, oczywiście, ale na nasze miasto jakikolwiek, żeby były trybuny zadaszone, żeby był też fajny dostęp do jakiejś kawiarenki, do tego, żeby można było usiąść i ten mecz przeżywać jak święto, tak jak mecz z Arką Gdynia na trochę innych trybunach, wyższych, z trochę innej perspektywy, żeby ten stadion był, można powiedzieć, oświetlony z podgrzewaną murawą, żeby można było też grać w okolicy końcówki listopada, grudnia spotkanie, żeby przyjeżdżały też reprezentacje młodzieżowe, które prawdopodobnie w tym kierunku to idzie, że nie mogą grać na stadionie 5-tysięcznym, tylko musi być spełniony już wymóg minimum 10 000, więc tutaj są pewne rzeczy, które no nie ja na to mam wpływ, nie ja na to, można powiedzieć, jestem osobą decyzyjną, ale uważam, że całkiem inna struktura obejrzenia meczu, całkiem inna struktura spotkania się ze swoimi kolegami z zespołu młodszymi, czy rodziców między sobą, siedzenia, oglądania, spędzania takiego święta piłkarskiego jest w tym przypadku zasadna i w tym kierunku o tym takim uzasadnieniu mówię.
Dobra, serdecznie dziękuję. Czy pan jest optymistą? No bo można sobie jakby pesymistyczny wariant założyć, tak? Że nic się nie zmienia, związek nie pomoże, klubiki wcale nie będą pałały do tego, żeby słuchać waszych wykładów, waszych szkoleń. W jakim to kierunku wtedy pójdzie? Że po prostu my nawet do baraży nie będziemy trafiali?
Znaczy, ja jestem optymistą, 20
ja
lat
mówię tu jako Zielona Góra.
I 20 lat nie zmieniłem ośrodka. Jestem cały czas związany z Zieloną Górą, czy to było UKP, czy to był później Falubas, czy to teraz jest Lechia. Ja jestem optymistą, bo widzę, jacy świetni ludzie z nowymi pasjami funkcjonują w tych klubach teraz. Trenerzy świetnie przygotowani, trenerzy, którzy mają świetny kontakt z dzieciakami. Jak widzę te grupy, które na dole tam się rozrastają i właśnie świadomość rodziców, że okej, kurczę, fajnie to wygląda, po co mam się ruszać poza obręb Zielonej Góry. Widzę to samo w Gorzowie, gdzie trenerzy też to przeżywają. Jeżeli tylko ten element, tylko albo aż finansowy, poukładania struktur pewnych zostanie wprowadzony, to naprawdę proszę mi wierzyć, ja jestem optymistą w postaci 2-3 lat, że będziemy ponownie na mapie widoczni, jeżeli chodzi o piłkę najpierw młodzieżową, a później i piłkę seniorską. To jestem o tym święcie przekonany, bo widzę, co się dzieje, jeżeli chodzi o szkolenia trenerów, jeżeli chodzi o trenerów przygotowanych i wchodzących do szatni z dzieciakami, więc te młode pokolenia też są bardzo ambitne, tych trenerów też chcą się rozwijać. No, jeszcze tylko musimy znaleźć tą marchewkę dla tych młodych ludzi, żeby chcieli jeszcze bardziej tą pasję przekazywać. No ja 20 lat, tak jak mówię, jestem tutaj i mam z roku na rok coraz to nowsze mobilizatory, coraz to nowsze rzeczy. Nie jestem podłamywany tym, że z CLJ-ki też z trenerem Góreckim spadliśmy z wielkim hukiem, też wieszano na nas psy po meczu ze Śląskiem Wrocław, gdzie nas Wrocław rozjechał, można powiedzieć, totalnie. No ale człowiek się podnosi, człowiek tych młodych chłopców jedzie z nimi na tym samym wózku i z roku na rok widzi ten zapał, widzi tą iskrę w ich oczach, więc tylko to pielęgnować i być optymistą.
Serdecznie dziękuję. Trener Michał Grzelczyk, Sport Cafe. Pięknie dziękuję, trenerze. Wszystkiego dobrego. Zapraszam do pobudzania młodzieży do pracy w takim razie.
Dziękuję ślicznie.
Dzięki bardzo, do następnego razu. Pozdrawiam. Do widzenia.
Do widzenia.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.